w Kielcach to dopiero się będzie działo, a w SDP już dziś się dzieje. Można powiedzieć, że będzie druga część poranka Radia Wnet, bo kończymy poranek o 10, a o 10.30 rozpoczynamy otwartą, wielką dyskusję na temat wolności słowa w sieci. Będą przedstawiciele Google'a, który administruje YouTube'em, będzie Ordo Iuris, będzie telewizja w Realu 24, będzie pan Terlikowski, będzie mnóstwo innych gości. Będziemy mówić o tym, czy wielkie korporacje respektują polskie prawo, oczywiście wysuwając wiele zarzutów, że tak nie jest. Facebook, Twitter, YouTube, Google, Wikipedia, wszystkie te wielkie korporacje, wielkie portale stosują prawo krajów, w których mają swoje centrale. Czy to jest zgodne z naszym prawodawstwem? Nie wiem. Zapytam o to naszego gościa, który już jest w studiu, panią profesor Krystynę Pawłowicz. Czy to jest zgodne z naszym prawem?
No nie jest zgodne. No. Dzień dobry. W Polsce obowiązuje polskie prawo, a na zasadach określonych w Konstytucji w artykule, jak pamiętam, 8, prawo międzynarodowe, ale na takich zasadach, które określone są w polskiej Konstytucji. A polska Konstytucja stawia Konstytucję polską, a polska Konstytucja chroni i broni i gwarantuje prawa, wolności wypowiedzi, sumienia i tak dalej, i tak dalej, z wyjątkami określonymi w ustawie, w polskiej ustawie, a nie w jakichś regulaminach zagranicznych.
Ale w praktyce Facebook wyrzuca konta katolickie,
nie, to jest całkowicie bezprawne, no ale to jest tylko korzystanie tylko dlatego, że jest bardzo trudno uchwycić.
Prześladuje tych, którzy krytykują homopolitykę.
No i środowiska narodowe, katolickie, tak. I tak
Facebook
dalej, i tak
to wszystko
dalej.
Robi. W majestacie wszystko... prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Nie, bo kiedyś i nikt nie reaguje.
To kiedyś interweniowałam, dlatego że zwróciły się do mnie niektóre osoby i wówczas do pani Strzyńskiej chyba jeszcze wcześniej i nawet obiecano mi, że podjęte będą rozmowy, bo zdaje się, że tutaj Facebookiem na Polskę z Irlandii zarządza się, tak? Tak. I tego, ale to przez chwilę troszkę zelżało, ale ja sama za użycie słowa homoseksualista byłam blokowana na ileś czasu, za naprawdę bardzo łagodne jakieś określenia. Poseł u siebie w państwie nie może użyć słowa homoseksualista albo innego. To jest absolutnie skandal, ale my nie mamy.
Napadnięto jeszcze za jedną rzecz, że pani opisała może pewną istotę.
Dokładnie opisałam istotę homoseksualizmu, nie używając żadnego wulgarnego słowa.
Że jest to niesmaczne i że
ale nikt nie każe tego jeść, przecież nie każe nikomu jeść. Natomiast bez pokazania istoty sprawy, bez ubierania poprawnością polityczną, ludzie, a zwłaszcza w małych miasteczkach, myślą sobie, że taki pan Biedroń idzie za rączkę, trzyma się i słuchają muzyki i wręczają sobie kwiaty, a to jest obrzydlistwo do imentu. I to trzeba pokazać
mówiąc
do końca.
Mówiąc krótko, sodomia.
Sodomia, no po prostu ohyda. I jeśli się tego nie pokaże, a ludzie się obruszają i wyzywają mnie od najgorszych, każą mnie usuwać, zbierają jakieś podpisy
katolicy,
do usunięcia mnie.
Katolicy
no różne osoby. Mnie to
obrzają, a przecież jest w Biblii
grzech. Ale to jest prawda, no to jest, mało użyłam, nie użyłam żadnego wulgarnego słowa.
Ale no... Strasznie na panią hejtują ostatnio.
Ale mnie to kompletnie nie obchodzi, naprawdę. Ja jestem tak zahartowana po prawie i przy moim usposobieniu, a pierwsza kadencja to zahartowała mnie po prostu diamentowo. W ogóle to mnie nie obchodzi.
Pomstują na panią.
A mnie obchodzi.
A szczególnie ci wszyscy te takie delikatesiki, inteligenciki.
Ale nie ma takich. To są oszuści, kłamcy, zakłamańcy, fałszywcy, którzy bluzgają poza mikrofonem albo bluzgają jak tylko się odwrócisz. Natomiast pouczają wszystkich, uczą dobrego zachowania, wychowania i tak dalej. To jest zwykła nienawiść. To są osoby hodowane w poprawności politycznej przez TVN-y, różne Polsaty i tam takie Onety i tak dalej. To jest wszystko ciężko tak zakłamane. I mi się wydaje, że dopóki nie uporządkuje się rynku mediów w Polsce i nie pokaże kontrastu.
A co z depolizacją? No,
a właśnie też bym chciała wiedzieć.
No, ale jest pani posłanką Prawa
i dobrze, i posłem. Ja nie jestem żadnym posłankiem. Posłanki to siedzą po lewej stronie.
Tak.
Posłanka czyjeś.
Czyli pani poseł Krystyna Pawłowicz.
Tak jest.
Pani poseł, no i co z tego?
No że, to z że tego, że ja wielokrotnie mówi. Jestem na pewno, pan też zauważył, na pewnej, no nie powiem wojennej ścieżce, ale pewnego sporu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. Wielokrotnie upominałam się, pisałam skargi na TVN. Nawet jakoś ta skarga została już taka, zmasowane ataki, zwłaszcza po tym słynnym puczu i późniejsze, zostały nawet uwzględnione. Nałożono karę, ale ta kara została w dziwny sposób, zupełnie naprawdę tego nie rozumiem, cofnięta na TVN. I mi się wydaje, że te rozgrywki, ja nie wiem, kto jest teraz tam właścicielem tego TVN-u, są elementem takiego ataku, szerszego ataku na Polskę. I być może to było tak, jak trochę teraz cofamy się w ustawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, to się tutaj też cofnęliśmy, być może zaszantażowani przez jakieś tam środowisko, które jest tam, decyduje, czy jest właścicielem. Więc to wszystko jest takie oczywiście na pierwszy rzut oka, może łatwe do zróbmy, pójdźmy, zabierzmy, tylko jak się człowiek bardziej wejdzie w tło, to okazuje się, że to jest cała sieć szantaży na Pani Polskę poseł, i pewne ustępstwa się czyni.
Pani jest osobą doświadczoną także w mediach. Była pani w Radzie Nadzorczej Telewizji Publicznej.
Dawno, tak.
No i co? I jak pani ogląda
dziś telewizję publiczną? Ale byłam, kiedy to był, oczywiście zostałam członkiem tej Rady Nadzorczej, kiedy jeszcze Prawo i Sprawiedliwość w czasie 2005-2007, tak. Ale potem po obaleniu rządu byliśmy w mniejszości, bo tutaj no, nie mieliśmy żadnego wpływu. Jedyne, co ja mogłam mówić, tam jeszcze był pan Orzeł i była pani, jak ona, Kozłowska. I to, co mogliśmy robić, to oczywiście głosować przeciwko i pamiętam po wezwaniu, kiedy telewizja oczywiście finansowała wszystkie wybryki pana Owsiaka, który cały dzień, przecież minuta, zobaczmy ile kosztuje minuta, czy dwie minuty reklamy, sekundy, a on miał cały dzień do dyspozycji,
mało
sprzęt i tak dalej, i tak dalej.
Mówimy o tym, że pan Owsiak to Hare Krishna.
Ja w ogóle mnie nie obchodzi, kim on jest, ale telewizja płaciła ogromne pieniądze, cały dzień, sprzęt, ludzi i tak dalej. Zapadała się finansowo coraz bardziej i kiedy jeszcze na dokładkę, bo tak jak pewnie chciała ta PO sprywatyzować z PSL-em, bo oni zdaje się programy już sobie dzielili, który ma dostać który. I kiedy już pan Donald Tusk ogłosił, żeby w ogóle nie płacić, że on haraczu, żeby nie płacić, to już pikowało w dół, więc ja pamiętam zgłosiłam, żeby no, jakby postępowanie jakieś wszcząć, dlatego że on działa na niekorzyść spółki. No, i chcę doprowadzić do
no dobrze, ale
w końcu
co,
do sprywatyzowania.
Telewizja no. Jacka Kurskiego?
Ja nie oglądam tak telewizji. Hmm. Nie wiem jakie. Ja nie mam czasu, nigdy nie miałam bardzo dużo. Pracowałam na kilka etatów. Nie pamiętam.
No tak, dobrze, to wróćmy do repolonizacji mediów. No, mówiono dużo na ten temat.
No, mówiono.
Miały być działania, no a co?
Miały być działania, pytania proszę kierować do pana ministra Glińskiego i do pana chyba ministra Sellina. No jest pewien podział. Ja tak jak mówię, to co mogę zrobić, no to użyję, przenosi, no brykam i nawet publicznie przedstawiam swoje zastrzeżenia i do Krajowej Rady Radiofonii zgłaszam i piszę. Natomiast jakoś tutaj, nawet tutaj pewne projekty staram się przedstawić, ale to mi się wydaje, że tutaj potrzeba nacisku tych mediów prawicowych, albo niezależnych, tak bym nazwała, na osoby, które są w naszej komisji sejmowej. Pani Kruk, pani Lichocka, może na te osoby, które i w Radzie Mediów, to zmasowana tak musi być. Ale być może jest to decyzja, na pewno jest to jakaś decyzja polityczna. Ja nie wiem, o co chodzi, ale też powiem panu, że wszystkie kolejne wybory, które nas czekają, może nie używajmy, bo repolonizacja różnie jest używane, bez spluralizowania mediów, bez dopuszczenia, bez wyrównania pewnych proporcji mediów, nazwijmy to ogólnie rządowych i antyrządowych, zwalczających obecny rząd, czyli dając również miejsce dla przeciwników tych, którzy mają monopol. My nie wygramy żadnych kolejnych wyborów, to ja chcę od razu powiedzieć. Każda nasza inicjatywa jest bardzo łatwo wywracana w Onety, TVN-y, tam Polsaty i tak dalej. I co z tego, że my pójdziemy, jeździmy po tej Polsce, oglądają pana premiera, pani premier Szydło i tak dalej, kiedy przekaz idzie do ludzi, to co tam było, nie każdy siedzi cały dzień, nie ogląda, z tego co powiedzą TVN i ludzie słuchający mówi TVN albo wyczytają potem w Onecie, tak idą, zagłosują, żebyśmy ze skóry wychodzili. Nasze wybory czy sukces, wbrew, mimo tego, że nie mówi się o tym, zależy bardzo, no to jest fundament. Wybory samorządowe też będą tego uzależnione. Wybory do Europarlamentu i wybory parlamentarne i prezydenckie. Jeśli tego, to pan ma naprawdę, to jest rację i to jest tak ważne, to jest fundament, no, bo nasz dialog z Polakami, nie ma tego dialogu, no to jest dialog, który nam się wydaje,
że
prowadzimy.
A to może trzeba by stworzyć w Prawie i Sprawiedliwości frakcję brykających, żeby
no,
była silniejsza.
To na to nie ma siły, no to pewnie są pewne cechy charakteru. Trzeba też umieć tak, znaczy, może
bo tak to pani jest sama brykająca, a reszta siedzi cicho jak myszki.
No tak, wiem, że nie wszystkim kolegom się to może do końca podoba, ale ja może z uniwersytetu przyszłam, to ja tak nie potrafię mówić pod czyjś rachunek, tylko pod czyjś kierunek, tylko człowiek stara się zawsze tam jednak głębiej wejść to i się zastanawiać i patrzeć na całokształt. Natomiast z politycznego punktu widzenia to bez decyzji dotyczących mediów ja źle to widzę. Dla mnie skandalem cały czas jest, że my tu siedzimy i w Radio Wnet nadaje tylko w internecie do
nie
osób,
mamy
które...
koncesji,
i
ciągle.
Nie ma, cały czas nie ma koncesji. I każdy
wśród
mój list...
serdecznych przyjaciół psy zajączka zjadły.
Ale ja nie wiem właśnie, czy przyjaciół, ja nie wiem, ja już po prostu mam bardzo takie mieszane uczucia i wyobrażenie, dlaczego Krajowa Rada, ilekroć ja staram się pisać listy, zawsze trzeba czekać, aż będzie, jedni, którzy tam mają koncesję, oddadzą i
ale
dopiero
Agora
potem
ma teraz
będzie
to nowe
konkurs.
No.
I tam się dzieje, i tam się coś dzieje, a tu się nic
pan
nie
Bębenek
dzieje.
Pan Bębenek z JPR-y też ma nowe kanały, a Radio Wnet nic.
No więc, wie pan, no ja to, co mogę, no także
może
pan...
dlatego, że tak wygadujemy tutaj.
Ale tu nic, no co pan wygaduje.
Bronicie
Polski, naprawdę. To jest, naprawdę chcę powiedzieć, że powinny być bardziej takie agresywne, w sensie takie mocniejsze działania podejmowane, dopytywane. Mi się wydaje, że pan Skowroński za grzecznie. Ja może tak swoją miarą mierzę, ale takie grzeczne działania są nieskuteczne, dlatego, że tam ci agresywnie atakują. A tutaj grzeczne, to poczekajmy to, bo po co denerwować tą Krajową Radę? Co denerwować? Oni tam siedzą, żeby interesu Polski bronić, o interesu Polski, nie prawicy czy lewicy, a jak jest tak skrajna nierównowaga, to jest po prostu jest tak wściekające. No, nawet ludzie się denerwują, bo gdyby nie Radio pani... Maryja i Telewizja tak. Trwam, to właściwie nie mieliby no tak. żadnej wiedzy o tym, co się w Polsce
ale
dzieje.
Ale opowiem pani kolejny skandal.
I Telewizja Polska jeszcze tutaj bym dodała też. No też, no ja wiem, że pan to... może ocenia różnie, ale...
Ja jestem krytyczny, to wszyscy
nie
wiedzą.
Nie, dobrze, ale ma pan jakąś tak. wiedzę o Polsce trochę inną, nie trochę, radykalnie inną niż to, co gada TVN.
No tak, tak, no to prawda. No. Opowiem pani kolejną skandaliczną sytuację. Dziś będzie się odbywała konferencja otwarta, gdzie wszyscy mogą przyjść, w domu dziennikarza na Fuxal. I okazuje
się... O przed chwilą pan mówił?
Tak, tak, to będzie o wolności w sieci. I Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przecież jest stowarzyszeniem pożytku publicznego. Działa dla dobra szerokich rzeszy społeczeństwa, upowszechnia różne rzeczy. I co się okazuje... Jest proces reprywatyzacji budynku, w którym znajduje się Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Pan S., znany z afery reprywatyzacyjnej.
Ale to Warszawa prowadzi.
Tak, już się za to zabrał. Burbonowie
to
podobno mają
ale
dziedziczyć.
Ale to trzeba zgłosić.
W przyszłym roku mija dzierżawa i będą chcieli zabrać ten budynek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Ale
to jest afera jedna z większych, a po prostu król bez butów chodzi. Znaczy szef bez butów
bardzo
chodzi.
Bardzo dobrze, tylko widzi pan to.
Bo tutaj... my tu mówimy o różnych aferach,
no bardzo dobrze,
afera
ale,
dotyczy
no dobrze, ale Warszawa jest specyficznym miejscem, tak. bo tu jest większość różnych instytucji, stowarzyszeń ma siedziby, ale w garści własnościowo trzyma pani HGW, no, trzyma osoba, która jest z PO. I ona oczywiście wykorzystuje, jak pan widzi, zemsty różnej. Ona po prostu tutaj musi, ona tu wszystkie będzie na odchodnym karała. Co więcej, ja bym na pana miejscu zgłosiła jednak do komisji weryfikacyjnej.
Zgłosimy jako SD, Stowarzyszenie
Dziennikarzy. Najbardziej,
tylko, że,
jak najbardziej.
No, apelujemy do posłów także,
nie,
żeby nas bronili.
Źle.
No, nikt nie będzie bronił SD-u.
Jak
no.
najbardziej. To, że pan apeluje, dobrze, że pan wiedział. Poseł pojedynczy jest kompletnie niedecyzyjny. No to, żeby pan wiedział. No, ja mogę mówić, ale poseł gdzieś ze Świętokrzyskiego czy Zagłębia,
ale to może
ale nie
stworzymy
tutaj
koło przyjaciół Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, żeby nas bronili. Bo my jesteśmy biednym stowarzyszeniem, a tymczasem podniesiono
panu,
nam czynsz dwukrotnie.
Ale, no dobrze, ale powiem panu, że jak na stowarzyszenie, to ja kiedyś myślałam, że Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich jest bardziej aktywne, bardziej wojownicze, bojowe, naprawdę.
No tak.
A państwo tacy, przepraszam, pan się no nie gniewa, grzeczni, ale prosicie, zamiast pójść, jak lewactwo się potrafi zorganizować. Olejnikowa ładowała się do jakiejś klatki przeciwko tam, nie wiem, komuś w jakiejś sprawie, jakieś takie robili tam happeningi, nie wiadomo
tak.
co, a dziennikarze tutaj, no nie potraficie państwo
no
pójść,
tak, To prawda.
Naprawdę,
jesteśmy
no.
takie ciuśmy.
No co poseł? Poseł jest niedecyzyjny, żeby pan wiedział. My możemy tylko rękę podnieść, głosujemy.
Jesteśmy ciuśmy. Trochę tej prywaty dużo było, ale teraz
nie
wrócimy...
prywata, bo bez tego nie
no
ma
tak,
wolnej Polski.
Ale
no.
mówię i o, upominam się o koncesję dla Radia Wnet i o sprawę SD-u, bo naprawdę mało
a zróbcie protest teraz,
mówimy,
naprawdę, nie możecie pójść.
A to skandal. Chyba trzeba będzie użyć
pikietę
jakichś metod
Krajową Radą i tyle.
Twardszych właśnie,
tak
żeby
jest.
Coś wywalczyć. Dobrze, ale teraz zajmiemy się sprawą ogólnokrajową. Pan prezydent Andrzej Duda ogłosił, że 10-11 listopada będzie dążył do tego, żeby odbyło się referendum na temat konstytucji. Szczerze mówiąc, to ja nie wiem, o co mu chodzi. Poprzednie referendum, które organizował prezydent Komorowski, to miało 7,8% frekwencji, było nieważne i głupie, mówiąc krótko, bo tam były pytania, które w ogóle nikogo nie obchodziły. A teraz będzie to jakieś referendum konsultacyjne, w którym będzie się pytało obywateli, czy chcą takiej, czy innej konstytucji, podczas gdy obywateli tak naprawdę codziennie konstytucją się nie zajmują. Czy to jest dobry pomysł pana prezydenta?
Więc no tutaj musimy z jednej strony uszanować, pan prezydent ma takie uprawnienia. Pan prezydent, zdaje się, no, postawił sobie jako punkt honoru, żeby być może przejść do historii jako osoba, która jakoś zapisała się na trwałe w takich fundamentalnych sprawach Polski. I w zeszłym roku pan prezydent też na 3 maja ogłosił, że będzie pracę podejmie. To oczywiście zaskoczył Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że my już prowadziliśmy te prace. My nie wiedzieliśmy nic. Pan prezydent to robił bez konsultacji z Prawem i Sprawiedliwością. No i teraz, kiedy my tutaj, co więcej, potem w międzyczasie pan prezydent precyzował, że chciałby to referendum z konstytucyjnego zmieniło się na konsultacyjne, a konsultacyjne i słusznie, to owszem, ale konsultacyjne ono tylko właściwie ono, powiedziałabym, jeszcze mniej jakby jest zasadne, dlatego że jeśli to ma być konsultacja,
to
jest pytanie, to ja uważam, że zanim będzie konsultacja, to najpierw musi być bardzo szeroka, głęboka, uczciwa, dostosowana do poziomu obywateli o najniższym poziomie wiedzy, akcja edukacyjna. No i co z tego, jak się spytamy, czy wolisz prezydenta, czy wolisz system kanclerski czy prezydencki, kiedy ludziom się kojarzy z panem prezydentem Dudą, a kanclerski powiedzmy, że z panem prezydentem Kaczyńskim, czy jeszcze osobą jakąś, albo z PiS-em.
Z kanclerz Merkel, bo my powinniśmy mówić o systemie premierowskim.
Oczywiście, tak powinniśmy mówić.
Kanclerski.
No ale u nas się, ale wcale mi się nie zdziwiło, jakby zadano takie pytanie. No. No i teraz można sobie wyobrazić, to jest po prostu zwyczajnie plebiscyt, go bardziej lubię, pana prezydenta, który bardzo jeździ do ludzi i bardzo jest miły,
uśmiechnięty,
czy pana prezesa Kaczyńskiego, któremu się mordę doprawia, nawet nie może na nogę zachorować, na kolano, bo mu się wszystko, co najgorsze, robi się z niego diabła.
Nie wolno.
I to nie jest uczciwe, ale czyli ja uważałam, że nie można, po pierwsze nie da się napisać, bo musi być akcja edukacyjna, są wakacje, kolejne wybory, nie da się rozproszyć ludzi na wszystkie, bo wszystko będzie nie tak. I teraz pan prezydent mówi, że będzie tylko konsultacyjny, no ale jeśli ma zadać, słyszałam kilka 12 pytań, no to jest też pytanie, no czy ludzie, jeszcze raz powiem, czy oni to rozumieją, znając nastawienie, to kilka rzeczy, czy znając nastawienie, czy znając mediów, no, co oni usłyszą? Oni usłyszą na pewno, że nie rób tego ten PiS i tam wszystko i tak dalej. Po drugie, no jak będą mieli kilka rzeczy, to mogą nie pójść, ale tutaj jest jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Pan prezydent już bardzo doprecyzował, mimo że Prawo i Sprawiedliwość nie chce łączyć tych dat, powiedział, że to musi być 10-11, a 10-11 z kolei pan marszałek Karczewski mówi, że no to będziemy jeszcze rozmawiać, co należy rozumieć, że to nie jest takie proste i będzie większość, no Senat, bo w tym wypadku na referendum, jeśli chce urządzić prezydent, decyduje Senat. No to nie jest proste, ale no jesteśmy, pan prezydent w nas bardzo trudnej sytuacji postawił i ja osobiście uważam, że w sytuacji, kiedy jest Polska tak podzielona, kiedy wojnę wewnątrz toczymy, to jest otwarta wojna ocierająca się o fizyczną agresję na ulicach. Pytanie się, czy rozmawianie o konstytucji, to w takim przyspieszonym tempie, nie jest dobre. Ale chcę też powiedzieć i zwrócić uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość podchodzi do tego systematycznie. Opracowano ankietę, która jest, może ktoś chce, może zajrzeć. Wypowiedziało się, nie wszyscy, bo bojkotują nas, nauka bojkotuje, ale tam koło 20 profesorów wypowiedziało się na koło 100 i tam są bardzo ciekawe wnioski prawne, że nie może być system prezydencki, nie jest korzystny dla Polski, zwłaszcza dla nas i w takim systemie i w takim położeniu geopolitycznym, że system gabinetowy powinien być. Co więcej, pan premier mówił swego czasu, że powinniśmy przejąć nawet kompetencje pewne prezydenta, żeby wzmocnić rząd, żeby nie kontynuować tego, który okrągły stół zostawił po sobie, żeby tu zawsze był miejsce konfliktów. I właściwie mamy w najważniejszych sprawach system obrony narodowej, polityka zagraniczna i sprawy wymiaru sprawiedliwości są rozdzielone i to kłótnie są nawet, żeby dwaj bracia syjamscy szli, to musieliby się w świetle tej konstytucji pokłócić. Więc to trzeba załatwić, ale to nie może być tak, że to jest na mój punkt, ja sobie tam założyłem i ten, no ale tutaj nie, nic nie możemy zmienić. To już nie ma możliwości, jak pan prezydent rzeczywiście postanowi, zarządzenie swoje przyśle, to Senat może tylko zatwierdzić albo nie. No i teraz sobie wyobraźmy, no też nas pan prezydent w takiej sytuacji trochę postawił, bo powiemy, że nie zatwierdzamy. To znaczy co? Najpierw opinia publiczna, proszę państwa, idźcie, to jest wasze, będziecie decydować i Prawo i Sprawiedliwość mówi, że nie, no to się stawia, nam przyprawia gębę ludzi, którzy walczą z demokracją, nie chcą słuchać. Jak zatwierdzimy, no to...
marnuje się pieniądze.
Że marnujecie pieniądze, a po drugie, że nie dacie nam spokojnie święta obchodzić 11.
No
już w Warszawie zapowiadane są marsze niepodległości. Ja sama pójdę na ten marsz niepodległości. Pójdę, mimo że tutaj przez różne środowiska jest takie główne bojkotowana. Ja pójdę. Byłam na pierwszym, potem jak czasem, a teraz pójdę. No i teraz, no jak mają ludzie wypowiadać się o konstytucji? Nikt nie ma głowy. Ludzie się przygotowują. Z jednej strony nadajemy wysoką rangę stuleciu niepodległości, tak. A z drugiej strony nie, to jest w czasie wojny, nie pisze się konstytucji. My musimy najpierw trochę pojednać te dwie połowy Polaków, pokazać kilkoma takimi akcjami jak pan Gawłowski, zobaczymy co będzie z panem Tuskiem i innymi, żeby Polacy przejrzeli na oczy, żeby dobrowolnie, żeby to nie było takie siłowe, my namawiamy, wbijamy w głowę, żeby sami zrozumieli, że my walczymy o demokrację, o wolne sądy. Na razie oni mają przewagę medialną i zrobią co chcą. To tak. Nie będą uczciwe żadne referendum.
No i nasza polityka zagraniczna, tutaj też musimy powiedzieć słowo. Pan marszałek Karczewski stanął za środowiskami polonijnymi, które chcą bronić pomnika Katyńskiego w Jersey City, a za to otrzymał chamski atak burmistrza Jersey City bez odpowiedzi naszej dyplomacji, bez reakcji właściwie.
Jest, reakcja zdaje się jest, bo tutaj nawet jak
pogrożyli palcem panu
nawet może nie, tylko jest pan minister Czaputowicz mówi, że jest w kontakcie z konsulem generalnym w Nowym Jorku i z ambasadorem w Nowym Jorku. Natomiast ja bym oczekiwała, żeby właściwie to nawet nie tyle, no powinna być, ale rozumiem, że to chociaż dla skutku, który wizerunkowo w opinii publicznej polskiej, żebyśmy nie uchodzili za ludzi, którzy podkulają ogon i siedzą cicho.
No,
ludzie oczekują. Ludzie oczekują, że my cokolwiek, jakiejś reakcji,
nic.
Powiedzmy takiej publicznej. Ale ja bardziej bym się zastanawiała, dlaczego na przykład ambasador Stanów Zjednoczonych nie reaguje. No nam się tłumaczy z drugiej strony.
A czy wezwał ktoś ambasadora?
Ja
czy premier
nie wiem.
Wezwał ambasadora?
No tutaj bym nie chciała wchodzić, ale...
Przecież został obrażony marszałek Senatu.
No jest tak rzeczywiście i tego. Natomiast ja myślę, że tutaj wszystko jest, ja jestem, nie mam aż tak głębokiej wiedzy, natomiast wszystko jest uplątane w relacje polsko-niemieckie, niemieckie, tylko polsko-żydowskie, polsko-amerykańskie, polsko-niemieckie. Jest tu cały zbieg różnych zależności i ja odbierałabym to, zresztą pokazuje się, że jako pewnego rodzaju prowokacja, ale to też nie jest powiedziane, że jak jest prowokacja, to nie reagujemy, no, bo to skutek jest po prostu straszny, no.
Poniżają nas publicznie.
Poniżający. Polacy ale pan minister Czaputowicz mówi, że że ma nadzieję, że tam coś... Chociaż słyszałam, że ten cały...
Będzie prosił.
Że ten cały... To nie on mówił, że będzie prosił, tylko ambasador.
Ambasador mówił, że będzie
poprosił,
uprzejmie.
Poprosił, żeby przeprosił.
Prosił, żeby ten przeprosił.
Ale...
No to jest Polska dzisiejsza. Boże, na kolanach jesteśmy wobec wszystkich.
Ale Amerykanie, zdaje się, ten cały burmistrz...
Co głupek chce nas obrazić,
przed faktem dokonanym
powiedział,
że on w torku na środę rozbierze bez sądów.
Tak, no i...
Chociaż oni tam... No zobaczymy, powiem panu, że jest mi bardzo przykro jako Polce, dlatego że rzeczywiście upokarza się nas i ja wiem, że my stąpamy po bardzo cienkim lodzie, że my nie możemy tak reagować, jak szczególnie tu w tym miejscu, szczególnie w takiej sytuacji i właściwie atakowani z każdej strony. Ja się czuję w Polsce dziś jak na wojnie. Oczywiście nie jest to wojna zbrojna, z bronią w ręku, ale ja się czuję jak na wojnie, naprawdę jest to coś strasznego. Ludzie sobie nie zdają sprawy, że po pierwsze powinni silnie popierać, ja wiem, że może nie podobać i mogą uważać, że za słabe są reakcje, ale rzeczywiście, jeśli jakoś się nie zjednoczymy, no nie, razem nie pójdziemy, to my się nigdy nie wybronimy, dlatego że ta druga Polska, to lewacka, ci totalni, kolaboranci różni, piąte kolumny uniemożliwiają nam działanie, dlatego że oni neutralizują. My krok tu, oni już tam są i w Unii już ustawiają, już nam się wydaje, że tutaj coś załatwiliśmy, kolejna prowokacja, więc to jest, no, jest łatwiej mówić niż tego. Ja bym nawet prosiła, żeby trochę rozumieć. Trochę, ja wiem, bo pan ma radykalne poglądy i jednoznaczne. Ja też mam, ale ja akurat siedząc w Sejmie, w środku, bliżej, no chociaż nie wiem, pan też bardzo blisko polityki, ale to wie pan, no to...
Dalej.
No, ale to, wie pan co, to ja widzę Spoczuję więcej pani tutaj poseł, pani zależności.
Obcować z niektórymi personami.
No tak, ale to nie patrzę w ich stronę i tyle. To, wie pan co, to ja bym to troszkę tłumaczyła, dlatego że nie możemy też mówić tak, że Polacy już tutaj i napis jakby nastawiać, że o nie zrobicie, nie, my to, co możemy, niech panu wierzy. No ja wiem, że pan, no, że wierzy, ludzie potrzebują efektów. Tak jak mówię, a kiedy ukażecie, kiedy będzie cela plus? No cela plus idzie, 700 procesów jest prowadzonych, postępowań. Ale to nie jest tak, widząc nastawienie sądów, to zobaczmy. Ci kodziarze są wszyscy...
Hanna Gronkiewicz-Waltz, tak, w garsonkach zamiast pesiaczków.
Dobrze, ale wie pan co, wszystkie sądy póki co, zwróćmy uwagę, kodziarzy uniewinniają i mówią, że oni walczą w sposób uzasadniony o wolność słowa. Więc my mamy tutaj szereg przeszkód do pokonania, a poza tym, żeby przed takim sądem nie przegrać, to trzeba procesowo się przygotować, to znaczy w taki sposób zdobyć materiały, dowody, przesłuchać świadków, który sąd uwzględni i nie powie, że to jest z naruszeniem przepisów. Oni biorą urlopy, wyjeżdżają, oszukują. Więc tu jest tyle przeszkód. Są prowadzone postępowania i to, co pan widzi, no Gawłowski jest dobrze po kolei. No, zobaczymy, będzie
jeden.
Smoleńsk. No dobrze.
1-0.
No ale to jest, jeszcze raz panu mówię, procesy w Polsce...
W pierwszej połowie zagraliśmy na 1-0, bo minęła połowa rządów i mamy 1-0.
Ja uważam, że w sądownictwie musi nastąpić taka zmiana pokoleniowa, bo my nie postraszymy, jak oni są sercem za Platformą, nie wstydzą się, chodzą z nimi na marsze, palą świeczki, pani prezesi sądów, prezes Trybunału Konstytucyjnego, czy były prezes mówi, że tu bez krwi nie można, bez krwi wobec PiSu, to czego my oczekujemy, że oni pozwolą nam sprawy w sądach pozałatwiać? Nie. To też o wyrozumiałość bym prosiła i to,
dobrze,
że to... Ale niech pan trzyma, proszę nie atakować nas tak.
Tak,
no.
Dobrze. No to super. To ja skończę zawołanie ojca Rydzyka, no bo cóż.
Aleluja i do przodu.
Aleluja i do przodu, no.
Tak jest.
Tym razem to ja tutaj atakowałem, a pani poseł broniła. No i znakomicie. Ale dla pana Czaputowicza przygotowaliśmy prezencik. Piotr Bukartyk. Niestety trzeba mieć ambicje.